Ewangelii według świętego Mateusza, gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddał się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo, a gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, uzdrowił ich chorych, a gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: miejsce tu jest puste, pora już późna, każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dacie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówił błogosławieństwo. I połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Żeby poprawnie dotrzeć do tego słowa, które istotnie Duch Zmartwychwstałego Chrystusa chce nam powiedzieć, to przypomnijmy sobie, że do ostatniej niedzieli komentowaliśmy 7 przypowieści o Królestwie Bożym, które Jezus wygłosił w momencie, kiedy postawiono mu zarzut, że nie jest wcale wcieleniem Boga, ale wcieleniem księcia czarkowskiego Belzebuba. Wtedy Jezus w tych przypowieściach powiedział, że odpowie na te zarzuty poprzez tajemnicę Baranka Bożego. Tych 7 przypowieści to jest zapowiedź, że zgodzi się na wyrok, na egzekucję i w zamian da 7 darów Ducha Świętego. 7 sakramentów świętych, 7 darów Ducha Świętego. Ilekroć w Piśmie Świętym przychodzi liczba 7, to trzeba wiedzieć, że chodzi o 3 rzeczy. 7 grzechów głównych, 7 sakramentów i 7 darów Ducha Świętego. I to będzie taki motyw na tej najbliższej szkole biblijnej, którą niebawem po odpuście 18 rozpoczniemy. Tak samo i w tych przypowieściach Jezus mówi, czym się przeciwstawi pełni zła, bo liczba 7 jest symbolem pełni. I żeby taki zarzut postawić Jezusowi, to trzeba było naprawdę mieć pełną złą wolę. Skoro tłumy garnęły się do Jezusa, zapominały o chlebie, o jedzeniu, o piciu, o wszystkim, byle chłonąć to, co sobą reprezentował Jezus Chrystus. Naprawdę trzeba było mieć dużo złej woli. Ale w tym wypadku mają do czynienia z miłością Boga, miłością Ojca, która przyszła do dzieci. W związku z tym Jezus mówi, zapowiada, że będę was leczyć z tych 7 grzechów głównych, z pełni zła przez pełnię dobra w 7 sakramentach świętych, a zwłaszcza 7 darach Ducha Świętego. I ewangelista Mateusz mówi tak: gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedł do Nazaretu, ponieważ przypowieściami, kiedy został ogłoszony, jak się dowiedziałem z Marii Waltorty, list, że tak powiem, episkopatu Starego Testamentu, Sanhedrynu, uważajcie na tego z Nazaretu, ponieważ to jest wyjątkowo zły człowiek, wcielenie Belzebuba. Krewni przytaszczyli Maryję, która dokładnie wiedziała, kogo urodziła, ale poszła, żeby neutralizować ten konflikt rodzinny. To Jezus po wygłoszeniu tych mów jednak udaje się do Nazaretu, jest grzeczny, no i próbuje w synagodze przybliżyć, rozwiązać ten konflikt. Niewiele tam mógł działać cudów. Jak mówi Mateusz, nie dlatego, żeby nie mógł działać, tylko dlatego, że Jezus wiedział, że znam ich psychologiczną trudność, że był sąsiadem całe lata, do 30 roku życia. Porządny, wspaniały rzemieślnik, to nagle mają przyjąć, że jest Mesjaszem. Oczywiście, bo on polegał na tym, że oni nie patrzyli, że jest z rodu Dawida i że ród Dawida otrzymał obietnicę, że z tego rodu przyjdzie Mesjasz. Być może, że właśnie Jezus im to tam przypominał. Jestem potomkiem króla Dawida i starajcie się w ten sposób patrzeć na to, co będę czynił. Ewangelista dalej mówi, że w tym czasie doszło do zabójstwa, do ścięcia Jana Chrzciciela przez Heroda Antypasa, jednego z synów Heroda Wielkiego. I wtedy Jezus, gdy o tym usłyszał, jak słyszeliśmy w Ewangelii, odszedł stąd. Żeby to poprawnie zrozumieć, że nie dlatego odszedł, jakoby się bał. Nie dlatego. Owszem, Jezus wiedział, że i Jan Chrzciciel, i on budzą niezdrowe nadzieje mesjańskie, których on nie spełni. Ale jeżeli odszedł, to z innych powodów. I tutaj przypomnę, że Ewangelia Mateusza jest napisana w takich 5 blokach, które, żeby te bloki odnaleźć, Mateusz daje, gdy Jezus dokończył tych mów, tych przysłów, że teraz była mowa o księdze kapłańskiej, na czym będzie polegało kapłaństwo Jezusa Chrystusa w tych 7 przypowieściach, a teraz już Mateusz mówi, przechodzimy do spełnienia wszystkich obietnic, które Duch Święty złożył na pustyni, a teologią pustyni zajmuje się kolejna księga 5 mianowicie księga liczb. Zanim wyszli na pustynię Izraelici, wcześniej była śmierć pierworodnych Egipcjan, łącznie z pierworodnym synem Faraona. I śmierć Jana Chrzciciela w tym miejscu oznacza, że Jezus wyszedł na pustyni, ponieważ już zaistniała śmierć pierworodnego Nowego Testamentu, Jana Chrzciciela. Śmierć pierworodnego. I on wychodzi na pustynię, żeby w Janie Chrzcicielu został pokonany szatan, egoizm, ja jestem barankiem Bożym. Wychodzi na pustynię, żeby powiedzieć, że teraz na mnie patrzcie poprzez księgę liczb. Czytajcie teraz księgę liczb, co tam się dzieje i starajcie się w tej partii Ewangelii znaleźć spełnienie tego, co tam było przeobiecane. I to będzie trwało aż do rozdziału 19. Znowu tam Mateusz powie, gdy Jezus dokończył tych mów. Co się wielkiego wydarzyło na pustyni? Otóż człowiek miałby się ochotę ukorzenić w dobrach materialnych. Pamiętacie, że po Chrzcie Świętym Jezus wychodząc na pustynię pod koniec 40-letniego pobytu na pustyni był koszony przez diabła i pierwsza pokusa, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. I Jezus nie zamienił tych kamieni w chleb, tylko powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek. Człowiek nie jest tylko ciałem, tak jak krówka, żeby najeść się i zdrzemnąć się, położyć, usnąć. To nie rozwiązuje problemów człowieka, sytość, dobrobyt. Ponieważ człowiek jest także duchem, ma w sobie inny głód i to potężniejszy głód niż głód ciała. Ja przyszedłem najpierw rozwiązać ten głód natury człowieka. Człowieka, który jest stworzony na obraz Boga i jeżeli ugania się za jakimiś wartościami, to w gruncie rzeczy nie wie, że on pragnie Boga. Źródła tych wszystkich dóbr. Wychodzi na pustynię, ponieważ Bóg właśnie stworzył takie zewnętrzne warunki pustynne, żeby człowiek na pustyni nie mógł zapuścić korzeni. W piasku nie da rady zapuścić korzeni. W związku z tym szemrali, byli niezadowoleni, chcieli wrócić do Egiptu. Tak? Bóg zawiera z nimi przymierze na Synaju, żeby się ukorzenili w przymierzu, we wspólnocie z Bogiem. Jesteście stworzeni na obraz Boga, jako brak Boga i ja na to odpowiadam, proponując wam przymierze. Po to was wyprowadziłem z Egiptu, żebyście się ukorzenili we mnie przez fakt przymierza. I dlatego też tu w tym rozdziale, w tej, w tym bloku Ewangelii Mateusza, trzeba kontemplować, czy ja rzeczywiście w centrum moim duchowości stają fakt, że Bóg kiedyś przez Mojżeszu, a teraz w Jezusie Chrystusie, którego Mojżesz zapowiadał, obiecywał sobą, wypowiada: ja jestem Twoim Ojcem, Ty bądź moim dzieckiem, ukorzeniaj się we mnie, poczynając od godzin rannych przez kontakt ze mną, i ukorzeniaj się we mnie wtedy, kiedy czujesz, że czuj bezsilność, bezradność, ukorzeniaj się we mnie, a ja będę przez nieustanny cud mego przymierza w Twoim życiu, będę czynił cud. Ta wyjątkowość pustyni polega na tym, że Bóg był obecny w Mojżeszu dla tego narodu. Mojżeszu i przez Mojżesza. Był prowadzony. Czuli wyraźnie opiekę Bożą i obecność Boga w Mojżeszu. A Jezus tutaj mówi, a teraz będzie coś nieskończenie więcej w nowym przymierzu dla was. To już będzie nie Mojżesz, tylko ja was będę prowadził do Ojca. I tu się czujemy zakłopotani. Otóż, bo padnie w końcu pytanie, czy rzeczywiście my czujemy się wyjątkowo uprzywilejowani przez fakt, że Chrystus jest z nami w nowym przymierzu. Przymierzu tak wielkim, że nie są przeszkody dla Niego w naszych grzechach, w naszej pustyni wewnętrznej, tylko przeszkody są w tym, że my nie żyjemy faktem, że w centrum chrześcijaństwa jest przymierze z Ojcem w Jezusie Chrystusie. Gdy w Dziejach Apostolskich w rozdziale trzecim, gdy Piotr i Jan w godzinach popołudniowych szli na modlitwę do świątyni, a już było po zmartwychwstaniu, po wylaniu Ducha Świętego, w bramie pięknej był kaleka, znany całej Jerozolimie, bo tam żebro. No i zwrócił się z prośbą o jałmużnę do Piotra i Jana. Piotr mówi: złota ani srebra nie mam, ale co mam, to ci dam. W imię Jezusa Chrystusa wstań. Podniósł go, uzdrowił. No i oczywiście ten kaleka uzdrowiony zaczął tańczyć, szaleć, wielbić Boga. Sensacja. Kto to zrobił? Oni to zrobili. No i Piotr zaczął się bronić. To nie my, to ten, któregoście ukrzyżowali. No i był niejako zmuszony przez sytuację, żeby głosić pierwszy kerygmat, czyli prawdę o Jezusie Chrystusie. I o dziwo, od razu na początku święty Piotr mówi, powiedział przecież do Mojżesza: Bóg proroka, tak jak ja, wzbudzi wam man, Bóg wasz pośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Prorok, oczywiście tak. Mojżesz zapowiada Jezusa Chrystusa, jest świadom, że on jest tylko taką jaskółką, jakby makietą Jezusa Chrystusa, że on, że Jezus Chrystus zmartwychwstały tak bardzo będzie obecny w naszym życiu. I że my też będziemy zbawiani metodą pustyni. Bóg nie będzie pozwalał nam na ukorzenienie się w dobrach tego świata. Będzie nam przeszkadzał. Byśmy się nie ukorzenili i nie usnęli, nie umarli w dobrach tego świata. Tylko będzie nas wykorzeniał. Oczywiście szczytem tego wykorzenienia jest nasza śmierć. Ale wcześniej jednak Jezus Chrystus chce powiedzieć, że też będę, tak jak ci ludzie, tych ludzi, idąc na pustynię sam, oni przybiegli za mną z powodu swoich chorób, kłopotów, trosk, cierpień, uzdrowił wszystkich, a później nauczał. Myślę, że nauczał właśnie o teologii pustyni, wykładał Księgę Liczb i wykładał im metodę zbawiania przez prawdziwego Mesjasza. Będę wam zabierał dużo z waszego życia, żeby wam dawać wszystko, czyli się. Tłumy garnęły się do Jezusa, zbiegły się za nim, przebiegły aż na pustynię. Jak już powiedziałem, że Jezus zaspokajał ich, najpierw ich głód duchowy. To, co sobą reprezentował Jezus Chrystus, wyzwalało w nich prawdziwy głód, najpiękniejszy z głodów, mianowicie Boga w Jezusie Chrystusie. Przez fakt wyjścia na pustynię przywołał to, co było kiedyś i jest opisane w Księdze Liczb,
ale też zapowiadał przyszłość, wyjaśnij to. Ponieważ przyszedł już wieczór, apostołowie, uczniowie ingerują: Panie, zlituj się. Ile godzin już oni tu słuchają, nie jedzą, nie piją, a trzeba ich rozesłać na noc. Będzie tragedia. Nie martwcie się, to wy im dacie jeść. Raczej żartować sobie z nas. No nie, wcale nie będę, nie zamierzam żartować. Wy dacie im jeść. Ile macie chleb? My mamy tylko 5 chlebów i 2 rybki. I już w tych liczbach jest zapowiedź tego, czym Jezus będzie nas karmił, czym będzie realizował swoje przymierze z nami. Liczba 5 to jest najpierw, że realizuje się 5. Ksiąg Mojżesza, który mówi o przymierzu i macie żyć przymierzem, a wtedy ja będę nieustannym cudem w waszym życiu. Dwie rybki, oczywiście to Jezus i Maryja. Ryby się znakomicie czują w morzu. Morze jest symbolem tego świata. Morze tego świata nie zabija ryb. Jezus i Maryja. No i dajcie mi to. Właściwie to Jezus przez to chce powiedzieć, że wy nie macie mi nic dodania, chcąc mi służyć. Nic dodania w stosunku do tego, co ja przez was chcę dawać. Ale dajcie mi wszystko. Dajcie mi wszystko. Dajcie mi swój niedostatek. Nie chomikujcie. Nie zostawiajcie nic w sobie dla siebie. Dawajcie mi zawsze wszystko. A ja wtedy dam to, co ja mogę. Pójdziecie i będziecie karmić. Karmić teraz będzie się spełniać to, co Jezus powiedział w kazaniu na górze. Słuchajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Żyjcie tym, co, do czego jest człowiek stworzony do życia w Bogu. A o sferę materialną ja zadbam. I to się realizuje. Jezus oczywiście zapowiada tutaj tajemnicę Eucharystii, przez którą będzie odnawiał nowe przymierze, że w tajemnicy Eucharystii we mszy świętej są dwie komunie, jak powie święty Hieronim, dwie komunie. Najpierw komunia słowa, Jezus coś nam mówi, chce nam przekazać i to jest najbardziej lekceważone dotąd w Kościele. Pierwsza komunia. A jak się mówi o komunii, no to przyjmie Pan Jezusa pod postacią chleba i wina. A lekceważymy to, że Jezus chce korygować nasze myślenie, chce ożywiać naszą wiarę, jak bardzo On chce posługiwać się naszym życiem, naszym niedostatkiem. Być, że przymierze Jego z nami chce być nieustannym cudem i w naszym wnętrzu, i poprzez nasze życie. To znaczy, że jednak jest faktem, że jeżeli Bóg zacznie przenikać nasze życie, nasze wnętrze, to właściwie nam zacznie wystarczać. Wystarczać nam zacznie, czy obfitujemy, czy cierpimy niedostatek. Czy jesteśmy zdrowi, czy nie bardzo zdrowi. Dwie komunie. Najpierw jest komunia katechezy, później są nakarmieni. Dlaczego Jezus wiąże się z chlebem? Z chlebem jako znak przymierza. Otóż chleb jest źródłem życia dla naszego ciała. Jest czymś niezbędnym. Tak samo Jezus powie: moje przymierze, to czego ja dokonałem przez krzyż, zmartwychwstanie, obecniłem w Eucharystii, jest źródłem waszego życia, dla waszego ducha. I dlatego też już słowa konsekracji jest przypomnienie, że każda Eucharystia jest niczym innym, tylko odnowieniem przymierza z Jezusem. Ja jestem twoim Bogiem, ty bądź moim dzieckiem. O tyle mogę być Bogiem, o ile ty rzeczywiście wchodzisz w postawę dziecka, zawierzenia, żyjesz na nieustannym kontakcie ze mną. W przyszłą niedzielę będzie kontynuacja tego samego wydarzenia, bo tłumy, gdy się zwiedziały, że zorientowały w tym cudownym rozdaniu chleba, no to obwołajmy go królem. Nie będziemy musieli pracować. Obwołajmy go królem. No i że już ręce zacierają apostołowie. Wreszcie będzie to, na co my czekamy. Jezus ich przenaglił, żeby odpłynęli na drugi brzeg, dał wiatr przeciwny, żeby się wypalili w swoim entuzjazmie. Sam wyszedł na górę, dając znak, że dopiero w krzyżu da się opowołać królem i przyszedł po morzu. Przez zmartwychwstały Chrystus będzie szedł po potędze pragnień tego świata, demona, i przyjdzie do naszych wnętrz. Morał jest taki, morał jest taki. Od wielu lat, jak czytam Pismo Święte na własny użytek, dumam nad tym, co mam powiedzieć, to zdumiewa mnie to, że my w ustach kapłanów nie ma słowa przymierze. Właściwie definicji przymierza. Ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Że tego nie ma. Bo gdybyśmy się w modlitwie tylko wsłuchiwali w definicję tego przymierza, w definicję właśnie, sformułowanie przymierza. Ja jestem cały dla Ciebie, ale Ty w sensie zgódź się na to, że metodą pustyni Cię prowadzi. Że zawsze będziesz mały, kruchy, słaby. Pogódź się z tym. A my od Boga zawsze domagamy się tego, żebym ja wszystko wiedział, wszystko potrafił. Znał Pismo Święte. I tak dalej. Zgódź się na to, że nie masz mi nic do dania, ale daj mi swoją nicość, pokorę, biedę, a wtedy ja w Tobie będę wszystko Tobie i Wam życzę.